Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Dzień dobry Państwu. W cyklu DNA Muzyki Polskiej wita Państwa Mariusz Gradowski. Dzisiaj porozmawiamy o osobie, którą dobrze Państwo znają, no bo cóż, Stanisław Moniuszko. Czy ktoś nie zna w Polsce tego kompozytora? No, pewnie parę takich osób by się znalazło, ale jednak możemy spokojnie założyć, że jest to jeden z bardziej znanych polskich twórców. Pewnie od strony oper go Państwo znają, może też śpiewniki domowe są tą częścią twórczości Stanisława Moniuszki, która jest dosyć dobrze rozpoznana. Ale czy znają Państwo jego twórczość oratoryjno-kantatową, a w szczególności kantatową? No nie chciałbym się zakładać, bo oczywiście zawsze ktoś się znajdzie, kto powie: tak, ja znam bardzo dobrze, ale myślę, że dla większości słuchaczy jest to, no może nie terra incognita, ale na pewno jakaś przestrzeń, która nie jest bardzo dobrze rozpoznana, i to dzisiaj postaramy się zmienić. My? No ja może trochę mniej, bo ja będę zadawał pytania, ale moją rozmówczynią jest dzisiaj pani Małgorzata Greiter.
Bardzo serdecznie witam.
Dzień dobry. Pani Małgorzata Greiter, która napisała w słynnym moniuszkowskim kompendium, może ja przypomnę, to jest fundamentalna teraz dla badań nad Stanisławem Moniuszką praca, Moniuszko Kompendium pod redakcją Ryszarda Daniela Golianka. Praca, która ukazała się w roku, zerkam, 2020. Są tutaj artykuły bardzo poważne, z najróżniejszych punktów widzenia pisane, z najróżniejszych dyscyplin, o Moniuszce oczywiście. I pani Małgorzata Greiter napisała tutaj rozdział Muzyka choralna i oratoryjno-kantatowa. I to będzie nasz punkt wyjścia. Ale zanim przejdziemy do sedna, najpierw chciałbym spytać o rzecz następującą. Nagrywamy ten podcast, nie wiem kiedy go będą Państwo słuchali, może za chwilę, może za jakiś czas. Nagrywamy go w ostatnich dniach września 2024 roku. 5 lat po roku moniuszkowskim, 5 lat po tym wielkim wydarzeniu, które miało przybliżyć Polakom, ale także melomanom z całego świata, takie były założenia, twórczość naszego ojca opery, tak to się nazywa, opery narodowej mówiąc dokładnie. Jak pani ocenia ten czas? Czy udało się spełnić założenia?
To jest pytanie na pewno niełatwe, ponieważ te założenia, można powiedzieć, były bardzo ambitne, bardzo szeroko zakrojone. I myślę, że rzeczywiście wspominając ten czas, kiedy pracowałam nad tekstem do kompendium, kiedy wszyscy autorzy przygotowywali się do tej publikacji, to mam takie wrażenie, że rzeczywiście poruszaliśmy się troszeczkę po takiej pustce jeszcze wtedy. To znaczy, czego nam brakowało? Brakowało nam przede wszystkim wykonań, brakowało nam nagrań muzyki Moniuszki. Jeśli chodzi o ten repertuar, o którym mówimy, czyli repertuar oratoryjno-kantatowy, to rzeczywiście tych wykonań prawie że nie było. W tej chwili, no, szczęśliwie mamy ich znacznie więcej. Pojawiło się między innymi nagranie wydane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, a mianowicie Widma pod dyrekcją Fabio Biondiego ze znakomitym zespołem Europa Galante. Więc tych wykonań przybywa. Mamy też nagrane sonety krymskie, mamy nagraną całą Mildę wraz z Niołą, więc to też zmienia ogromnie sytuację nawet samego badacza, ponieważ właśnie wspominając ten czas, kiedy oglądałam moniuszkowskie partytury, niestety bez możliwości usłyszenia tego, co kompozytor sobie zamierzył, bo wiadomo, że patrząc w nuty musimy uruchomić wyobraźnię, czasami możemy skorzystać z klawiatury fortepianu, żeby coś tam powiedzmy sobie zagrać, ale no to było jakoś tak boleśnie niewystarczające. Więc ten progres, który nastąpił od momentu, kiedy ruszaliśmy z tymi działaniami, rzeczywiście jest zauważalny i tym bardziej cieszy, że zainteresowanie Moniuszką płynie także z zagranicy, co jest, myślę, dla nas ogromnie ważne, i to myślę, że też był jeden z celów, który udaje się zrealizować.
Chciałbym, żeby to dosyć mocno zabrzmiało, bo czasami zastanawiamy się, po co są te lata rocznicowe, rok Chopina, rok moniuszkowski i tak dalej. No okazuje się, że ma to sens, że akurat w tym konkretnym przypadku rzeczywiście nastąpił bardzo wzmożony ferment artystyczno-naukowy, który no, w konkretny sposób zmienił nasze postrzeganie Stanisława Moniuszki, jego twórczości i jest namacalny efekt w postaci chociażby nagrań i chociażby wykonań. To ja jeszcze chciałbym dopytać o tę jedną mnie fascynującą rzecz, to znaczy nie wiem, czy Państwo wiedzą, zwracam się do naszych słuchaczy, to jest taka częsta praca muzykologa, że trzeba zerknąć w partytury, może sobie przegrać na fortepianie, jeśli ktoś potrafi, na pewno dużo wyobrazić, sprawdzić oznaczenia, wyobrazić sobie, jak to kompozytor zamyślił. I tak pani pracowała nad rozdziałem kompendium i tak pani pracowała nad Mildą na przykład.
Tak.
Nie słysząc jej, tylko wyobrażając sobie. I teraz to moje pytanie. Jakie było pierwsze wrażenie, kiedy usłyszała pani Mildę?
Ogromne zaskoczenie in plus, muszę powiedzieć, że wykonanie to akurat pod dyrekcją Łukasza Borowicza, Filharmonia Poznańska, więc tutaj ja widzę ogromną rolę jednak wykonawców w kreowaniu, we współtworzeniu dzieła kompozytora. Jakkolwiek partytura zostawia nam bardzo wiele informacji na temat tego, co kompozytor chciał przekazać, to jednak to dopiero zaczyna żyć, dopiero można sobie wyobrazić przepływ czasu, jakąś dramaturgię tego dzieła, kiedy ono jest wykonywane na żywo. Kiedy oglądamy partyturę, to też jest właśnie kwestia nawet czasu, prawda? Zupełnie innego odczucia czasu, kiedy analizuje się partyturę takt po takcie, a zupełnie inaczej to wygląda, kiedy słuchamy na żywo, czy nawet z nagrania. To jest zupełnie inna jakość. I przyznam szczerze, że gdybym mogła cofnąć czas i na przykład, czy właśnie dopiero teraz wrócić do tego repertuaru, mając nagrania, to myślę, że też moja refleksja naukowa, mój sposób odczytania, interpretacji tych dzieł byłby inny, na pewno.
No to nic nie stoi na przeszkodzie, zawsze można wracać. Humanistyka ma to do siebie, że my często wracamy do tych samych tematów, tak. Patrzymy na nie, tak. Raz jeszcze, bo my się zmieniamy. Percepcja danego przedmiotu też się zmienia, jego recepcja też się może zmienić. No i tak jak w tym przypadku. Ja myślę, że to jest jeszcze jedna ciekawa kwestia. Proszę bardzo, czemu nie? Czemu nie pomyśleć o tym przy okazji Stanisława Moniuszki, że w słuchaniu muzyki muzykolog staje się słuchaczem, może na chwilkę zawiesić swoje naukowe oglądy muzyki, ale też toczy się w tym momencie w słuchaczu czy w słuchaczce też taka walka, co ja wiem o tym utworze i to, co słyszę, to, co rozum mi podpowiada i to, co emocje grają, emocje dawane mi przez muzyków, tak jak pani powiedziała. Bardzo ciekawy, szczególny fragment, który na pewno zmienia także stricte naukowe podejście do danego utworu.
Oczywiście. To jest zupełnie jakby inna perspektywa. Ostatnio tak już może trochę na marginesie tej naszej rozmowy, ale sięgnęłam do pracy Nicholasa Cooka właśnie o wykonawstwie muzycznym i on zwrócił uwagę między innymi właśnie na to, że podejście muzykologa jest zupełnie inne do partytury i nawet do kwestii analizy czy przeżywania muzyki, ponieważ to jest zupełnie inna, tak jak mówię, sytuacja, kiedy czytamy partyturę i robimy to na przykład w ciszy, albo nawet słuchając utworu, ale mamy jakby ogląd tego utworu troszeczkę bardziej z lotu ptaka. My się tak bardzo, to znaczy myślę, że fajnie by było, gdyby muzykolog też potrafił się trochę poddać niesieniu muzyki w trakcie słuchania, bo to też pozwala sobie wyobrazić właśnie to bycie wewnątrz muzyki. Tak? My czasami trochę jesteśmy, mam takie wrażenie, z dystansu wobec muzyki, bo jakby warsztat naukowca chyba to zakłada, że my powinniśmy się troszeczkę dystansować, a jednak muzyka także na nasze emocje jako muzykologów działa. Część z nas jest też muzykami, przynajmniej ma takie doświadczenia, prawda? Więc to rezonuje i myślę, że właśnie fajnie by było to połączyć.
Czasami studenci muzykologii pytają, czy po muzykologii da się jeszcze normalnie słuchać muzyki. Ja wtedy mówię tak, jak najbardziej się da, ponieważ mamy taki włącznik i wyłącznik,
tak.
którym możemy operować. Drodzy słuchacze DNA Muzyki Polskiej, mam nadzieję, że w tym momencie pomyśleli sobie Państwo, ojej, no to trzeba by sprawdzić, co też zafrapowało naszą rozmówczynię w Mildzie. No tak, bo to też o to chodzi, żeby pokazać, że Moniuszko to nie jest tylko ktoś, o kim się ciekawie rozmawia. To jest kawał kompozytora, mówiąc kolokwialnie, z którym się warto zapoznać na płaszczyźnie czysto muzycznej. I fantastyczne jest to, że właśnie w tym odcinku, jeśli mogę tak powiedzieć, kantatowym, nastąpił tak wielki postęp w przeciągu tych 5 lat, no, o których mówiliśmy przed chwilą i od których zaczęliśmy. Idźmy dalej. Rozdział muzyka churalna i oratoryjno-kantatowa. To nie jest bardzo oczywiste, że tak różne zakresy zostały połączone w jeden rozdział. Czy jest tutaj jednakowoż jakiś punkt wspólny? Jak pani to wymyśliła?
To znaczy, jeśli chodzi o sam sposób zakomponowania tomu, to tutaj bardzo konkretną koncepcję miał nasz redaktor, profesor Ryszard Daniel Golianek. On właściwie nadał formę tej publikacji i niejako podzielił nam zadania. Natomiast rzeczywiście ten rozdział, można powiedzieć, że on obejmuje utwory, które są w pewnym sensie dość zróżnicowane. Nie jest to wcale takie oczywiste, nawet pod względem samej nomenklatury, prawda? Bo jeżeli na przykład ujmujemy, czy ja ujęłam w tym rozdziale widma, to podtytuł tego utworu brzmi sceny liryczne, więc to nie jest kantata, prawda? Można powiedzieć, że tutaj mamy pewną taką gatunkową wątpliwość. Natomiast Milda w zamiarze kompozytora i w tytule kantatą jest, ma podtytuł Kantata mitologiczna litewska. Więc tutaj myślę, że takim głównym kryterium chyba była jednak po pierwsze obsada, czyli to są utwory na głosy solowe bądź churalne z orkiestrą, po pierwsze. Po drugie, no, są to utwory jednak nieprzeznaczone do wykonania scenicznego, choć tutaj też można byłoby podyskutować, chociażby ze względu właśnie na widma, bo no, mieliśmy wykonania sceniczne i ten potencjał sceniczny, pomimo że chyba nawet sam Mickiewicz tego nie zakładał, to jednak w wersji moniuszkowskiej widma mają znaczny potencjał sceniczny, chociażby przez fakt, że mamy tutaj partie mówione, więc to jest przestrzeń dla aktorów, to jest przestrzeń do właśnie zagospodarowania trochę tej jakby dramaturgii scenicznej. Więc zgodzę się tutaj, że nie jest to repertuar jednorodny pod względem jakościowo-gatunkowym, ale chyba właśnie to kryterium obsadowe i no, założenie jednak niesceniczne, to znaczy, że po prostu nie są to opery, a są to dzieła wokalno-instrumentalne na wielką obsadę.
Naszym głównym daniem będą dzisiaj kantaty. Natomiast no, chciałbym, żebyśmy chociaż słówko o oratoriach u Moniuszki powiedzieli. To może najpierw takie rozróżnienie gatunkowe. Jakie są oratoria, czy ta właśnie twórczość oratoryjna? Bo to nie są chyba oratoria sensu stricto. Jak pani to widzi?
Właśnie, tutaj nawet nie wiem, czy zaryzykowałabym przyporządkowanie któregoś utworu Moniuszki do gatunku oratorium w takim ścisłym tego słowa znaczeniu. Ja myślę, że tutaj ten przymiotnik oratoryjno-kantatowa, czy muzyka oratoryjna, to właśnie bardziej odnosi się do tego niescenicznego charakteru. Tutaj bym chyba tego się trzymała dość znacznie, ponieważ te widma chociażby nie nazywa. Nie nazwałabym tego ani operą chyba, chociaż ma ona cechy Singspielu, ani kantatą, bo jednak jest swoimi rozmiarami przekraczająca chyba ramy tradycyjnej kantaty. A czy jest to oratorium? Też miałabym wątpliwość, choć myślę, że tutaj takim kryterium, które pozwala wyodrębnić czy rozróżnić oratorium i kantatę, to jest ten element narracyjny. I on z pewnością w widmach występuje. Tak? Tutaj mamy taki synkretyzm gatunkowy, bo mamy oczywiście lirykę, ale mamy też elementy dramatyczne i właśnie epickie. Więc być może, że to widma są gdzieś najbliżej tego oratorium, ale też nie postawiłabym takiej mocnej tezy, że właśnie jest to oratorium.
Czyli to raczej drogowskaz, a nie wskazanie konkretnych gatunków.
Tak.
No ale kantata to jest jednak gatunek, tylko że to, no właśnie, Myślę, że część słuchaczy, przyznam, że ja sam też, kiedy słyszę słowo kantata, to od razu przypomina mi się Jan Sebastian Bach.
Oczywiście.
Ale to jest już XIX wiek i to tak. Jest już zupełnie inna kantata. Czy moglibyśmy wskazać te różnice, które zaszły, no może nie śledząc, że tak powiem, tych wszystkich przemian od Bacha do XIX wieku, ale w XIX wieku jaki gatunek napotyka na swojej drodze Stanisław Moniuszko? Z czym się mierzy? Co go fascynuje?
To znaczy, myślę, że Moniuszko, zresztą sam on o tym pisał, że właściwie miał spory problem, ponieważ właściwie brakowało mu troszkę wzorców. I ta kantata, z którą mamy do czynienia w czasach, powiedzmy, przedmoniuszkowskich w Polsce, to są głównie dość skromne i bardzo okolicznościowe utwory. Zresztą Moniuszko sam też takie pisał, więc myślę, że to był być może jakiś właśnie punkt wyjścia do stworzenia jakiegoś takiego, takiej nowej koncepcji w ogóle gatunku kantaty romantycznej. I tutaj myślę, że Moniuszko w pewnym sensie był pionierem, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę polską, że jakby dopiero tworzył sam pewne wzorce, pewne koncepcje, choć oczywiście wzorował się na tradycji, ale na przykład jest taka subtelna różnica w tym, jak Moniuszko podchodzi na przykład do kwestii recytatywu. U Moniuszki na przykład w Mildzie nie znajdziemy typowego recitativo włoskiego, tylko znajdziemy polski termin opowiadanie. I nawet w sensie dramaturgicznym to opowiadanie troszkę różni się od recytatywu. To jest bardziej taka opowieść, ale troszeczkę bardziej, można powiedzieć, troszkę zaprawiona liryzmem. To nie jest takie suche, na przykład recitativo secco, jakie mamy w tradycyjnych operach czy oratoriach, czy kantatach właśnie, tylko właśnie coś nowego, tak? Taki element opowieści, ale snutej bardziej śpiewnym głosem, tak bym powiedziała.
Czyli tak, muzyka wokalno-instrumentalna.
Tak.
Czyli muzyka świecka, a nie religijna, jak to było u Jana Sebastiana Bacha. Chociaż oczywiście Bach też pisał kantaty świeckie, jasna sprawa. Ale tutaj już mamy do czynienia z twórczością stricte świecką.
Tak, w dużej mierze tak. Chociaż powiedziałabym, że pomimo jednak świeckiego charakteru tej twórczości, mamy elementy religijne i tutaj, czy mitologiczne. I tutaj przede wszystkim wróciłabym znowu do widm, które, jak wiemy, powstały na bazie mickiewiczowskich Dziadów, utworu, który przywołuje, można powiedzieć, obrząd pogański, ale jednak osadzony jakoś w kontekście chrześcijańskim. Tutaj mamy te dwa zawołania, czy widzisz pański krzyż, a kysz. To takie dla mnie symboliczne właśnie połączenie pogaństwa czy tradycji pogańskich z jednak z tradycją chrześcijańską. Mhm. I tak czy owak jedno i drugie to wierzenia, prawda? To jakieś wierzenia, bądź to właśnie chrześcijańskie, bądź to stricte ludowe. I pomimo właśnie świeckiego, można powiedzieć, charakteru i świeckiego pierwowzoru też literackiego, to mamy tutaj jakiś element religijny, z kolei w Mildzie elementy mitologiczne, więc też mamy wierzenia. I też bardzo ciekawym przykładem, bardzo mało znanym i chyba wciąż u nas niewykonywanym, jest jedyna kantata, jaką Moniuszko napisał do tekstu obcego. Jest to Madonna do tekstu sonetu Petrarki, gdzie mamy oczywiście opiewaną miłość do Laury, ale też mamy modlitwę do Matki Bożej z prośbą o właśnie jakieś uwolnienie od tej właśnie takiej fatalnej miłości. Więc te wątki religijne w kantatach Moniuszki powracają. To nie jest tak, że mamy jakby jednorodnie tylko jakby sferę świecką. Jasne. Tak? Te sfery u niego się przenikają.
No, to romantyzm, więc to trudno byłoby odcedzić, jeśli mogę tak powiedzieć. No, chodziło mi oczywiście o takie liturgiczne wykorzystanie, tak jak to było u Jana Sebastiana Bacha, ale to, że to, że ta duchowość w kantatach jest tak obecna, w kantatach Moniuszki, to jest w istocie rzecz bardzo ważna. Cieszę się, że pani do tego nawiązała. Tu nam się otworzyła jeszcze jedna furteczka tych mniej znanych kantat, kantat jeszcze nie nagranych, jeszcze nie funkcjonujących, tak jakby może mogły funkcjonować, albo takich, co do których mamy nadzieję, że kiedyś będą funkcjonowały, ale to zostawmy sobie na koniec jeszcze. Teraz skupmy się na tej, czy mogę powiedzieć, wielkiej czwórce kantat Moniuszki.
Chyba tak. Wielka czwórka, chociaż była taka publikacja XIX-wieczna, czyli no, krótko po śmierci Moniuszki pojawiła się taka publikacja Studium analityczne trzech kantat. Mm-hmm. I to była Milda, to były sonety krymskie i oczywiście Widma. Autorem
Nioła?
No właśnie, chyba Nioła się tam nie zaliczyła, ale trudno ją pominąć.
No więc właśnie, to dzisiaj też ta wielka czwórka, to już pozostańmy przy tym, to myślę, że też może pomoże nam tak mnemotechnicznie działać. Tę wielką czwórkę można też podzielić na dwie grupki. I właśnie wydawałoby mi się, że ta bardziej oczywista to jest Milda i Nioła, gdzie tutaj mamy wszystko to, czego po kantacie byśmy się spodziewali, a więc, tak jak powiedzieliśmy, muzyka wokalno-instrumentalna, bardziej świecka niż religijna, chociaż oczywiście z elementami duchowymi. Do tego pewien rys dramatyczny, który się przewija przez cały utwór. Ten rys dramatyczny może dać asumpt do tego, żeby kantatę wystawić, ale też z drugiej strony to wystawienie jest niekonieczne, ponieważ może być ono też wręcz za trudne do tego, żeby taki utwór funkcjonował. A więc to w tych dwóch utworach mamy na pewno. No i mamy te dwa kolejne, czyli Widma i Sonety Krymskie, gdzie no szczególnie ta narracyjność nie jest taka oczywista, chociaż, no cóż, Widma. To jest za Mickiewiczem. To jest rzecz no, wzięta z dramatu, więc ta narracyjność tam jest, ale ona jest u Moniuszki potraktowana tak bardzo osobliwie, poetycko. Słowo jest tutaj wydobyte. Stąd mam takie właśnie wrażenie, że gdzieś ten podział jednak się dokonuje w tym punkcie. No i sonety krymskie, które są w ogóle poza kategorią moim zdaniem. To jest tak kantata liryczna, moglibyśmy tak powiedzieć?
Ja w ogóle przyznam szczerze, że interpretowałabym sonety krymskie jako cykl pieśni.
Raczej jako cykl pieśni.
Na chór, orkiestrę i tego solistę, który jest jakby z tego chóru wyłoniony, prawda, tenor. Więc tutaj wydaje mi się, że rzeczywiście sonety krymskie są chyba najdalej gatunkowo od kantaty. Oczywiście to, że one się znalazły, czy że one są porządkowywane właśnie do twórczości tak zwanej oratoryjno-kantatowej, to wynika chyba przede wszystkim właśnie z obsady, z rozmiarów dzieła, natomiast jego charakter, ja to nawet łączyłam właśnie z pieśnią orkiestrową, która dopiero w XIX stuleciu tak naprawdę powstaje, prawda, ten koncept, że można wykonywać pieśni nie tylko z towarzyszeniem fortepianu, ale także z towarzyszeniem orkiestry.
Czy chce pani powiedzieć, że to jest utwór, który pokazuje Moniuszkę prekursora?
W pewnym sensie tak, chociaż można powiedzieć, że jak Berlioz chyba kilka czy kilkanaście lat wcześniej zinstrumentował Le Nuit d'été, swój cykl pieśni, to może był pierwszy, ale w każdym razie nie było to jeszcze rozwiązanie takie powszechne, żeby pieśni właśnie z orkiestrą wykonywać, więc tutaj myślę, że Moniuszko jest bardzo postępowy, tak.
To w ogóle jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście w zależności od tego, który kontekst przyjmiemy, to dane dzieło może troszkę inaczej wyglądać, troszkę inaczej znaczyć. Jeśli rozpatrujemy sonety krymskie jako rodzaj kantaty, no to wtedy szukamy tych łączników, które do kantaty wiodą. I myślę, że tutaj w ogóle ta narracja sonetów krymskich, które wszyscy dobrze znamy ze szkoły, ten bohater, który podróżuje, no to ma w sobie coś kantatowego, w takim sensie, że może być pierwiastkiem dramatu, który się rozgrywa, który śledzimy, który wiąże poszczególne części. No ale jeśli, tak jak pani mówi, bardzo słusznie zresztą, rzeczywiście, ja na to tak nie patrzyłem, ale tak w istocie może być. Jeśli patrzymy na sonety krymskie po prostu jako na, to jest bardzo ważne, ale jak ona pieśni z orkiestrą, to to zupełnie inaczej zaczyna funkcjonować. Już nie skupiamy się na szukaniu tego łącznika dramatycznego, tylko raczej na relacji między słowem a muzyką, czyli na tym, co jest w pieśniach kluczowe.
Tak, właśnie wydaje mi się, że tutaj Moniuszko pokazuje się, zresztą przecież autor wielu wspaniałych pieśni, właśnie pokazuje tą swoją umiejętność, jak to on sam opisywał, przekładania słowa na muzykę, tak? On to wręcz właśnie nazywał tłumaczeniem. Nas to może troszeczkę zaskakiwać i szokować, no bo jak tu tłumaczyć muzykę? Przecież muzyka tłumaczenia sama w sobie nie wymaga, ani też niczego nie tłumaczy, ale jednak przekazuje pewne sensy, odmalowuje obrazy. Jak pomyślimy sobie chociażby o ilustracyjności, czy na przykład o tym sonecie Burza, który bardzo pięknie został właśnie przez Moniuszkę w taki muzyczno-poetycki sposób oddany, to właśnie chyba znajdziemy tutaj klucz do sonetów krymskich, że jednak to ten element liryczny, ten pierwiastek liryczny i właśnie to może nawet dźwiękonaśladownictwo, to jest coś, co tutaj jakby prowadzi tę muzyczną, nazwijmy to narrację, chociaż właśnie chyba bardziej skłaniałabym się jednak ku poetyckości.
To może jeszcze zostańmy chwilkę w tej przestrzeni, bo od sonetów krymskich, no poprzez Adama Mickiewicza blisko do widm, to jeszcze pozostajmy. Zresztą widma wracały już w naszej rozmowie. Ja myślę też, że nieprzypadkowo, bo jeśli miałbym wskazać utwór, który chyba najbardziej zyskał na roku moniuszkowskim, który stał się no, beneficjentem, jeśli mogę tak powiedzieć, tego całego zamieszania, to chyba widma właśnie, że nagle duża część słuchaczy, ale chyba i samych wykonawców dostrzegła, że mamy coś takiego, co jest absolutnie wyjątkowe. Na czym ta wyjątkowość polega? To pewnie wielu ludzi by się różniło w ocenach. Dla mnie wydaje mi się, że jest coś absolutnie wyjątkowego w tym przełożeniu 1:1 tekstu dramatu na tekst muzycznego libretta, tak powiedzmy, jakiś taki rodzaj tekstu muzycznego do wykonania, do zaśpiewania. 1:1 to nie jest opracowanie Adama Mickiewicza, to nie jest sparafrazowanie Adama Mickiewicza, to jest dokładnie to, co czytaliśmy w szkołach i to, do czego wracamy,
tak.
Odczytane przez Moniuszkę.
Zgadza się. Myślę, że Moniuszko podszedł do mickiewiczowskiego tekstu z wielkim pietyzmem. Myślę, że bardzo właśnie zależało mu na tym, żeby ten tekst zafunkcjonował w całości, żeby muzyka w jakimś sensie temu tekstowi pomogła być, a niekoniecznie właśnie go przekształciła w coś na przykład operopodobnego, tak? Bo jeżeli mamy do czynienia rzeczywiście z librettem operowym, czy nawet librettem oratorium, to bardzo często jest tak, że to jest tekst pisany według jakiegoś poety, tak? Na przykład według Moliera, czy jakiegokolwiek innego autora. Natomiast w tym przypadku mamy Mickiewicza, a nie według Mickiewicza. I to jest ogromna sprawa właśnie z tego powodu, że to Mickiewicz jest tutaj tym głównym bohaterem Moniuszki. I to myślę, że spowodowało też szereg określonych decyzji kompozytorskich, jakie Moniuszko podjął. Między innymi właśnie to, że część tego tekstu właściwie pozostawił jako tekst mówiony. Tylko niektórym fragmentom nadał oprawę muzyczną. Mamy oczywiście duety, mamy pieśni czy piosenki nawet, bo to właśnie ten ludowy charakter tutaj dominuje. Mamy oczywiście fragmenty chóralne, ale mamy też partię guślarza, która z jednej strony jest partią mówioną, a z drugiej strony ma fragmenty także śpiewane. I myślę, że to zależy w dużej mierze od charakteru tekstu. Myślę, że część tekstu bardziej sprzyja właśnie opracowaniu muzycznemu, a część, zwłaszcza ta właśnie dotycząca samego obrzędu, bardziej czy lepiej funkcjonuje jako tekst mówiony.
To może jeszcze dopowiedzmy, te opracowania utworów poetyckich czy dramatycznych przez librecistów miały między innymi na celu także i to, żeby dostosować tekst do śpiewu, żeby to lepiej brzmiało, żeby tak lepiej funkcjonowało w muzyce. Czyli To, co zrobił Mickiewicz, tak na dobrą sprawę, było na tyle dobre według Stanisława Moniuszki, że nic tam nie trzeba było poprawiać, że nic, tylko dołożyć muzykę i da się to śpiewać. No oczywiście są fragmenty, które, no właśnie te bardziej obrzędowe, które lepiej funkcjonują jako mowa. Tak. Z tym wszystkim, co do znaczenia mowy jest przywiązane. Chociaż z drugiej strony, jakbyśmy się zastanowili, to w obrzędach często te najważniejsze rzeczy się śpiewa jednak.
Tak, tak, oczywiście. Myślę, że tutaj kwestia była, nie wiem, trudno to ocenić, prawda, bo Moniuszko miał jakiś swój zamysł, że pewne partie, pewne fragmenty bardziej widział jako opracowane muzycznie, a inne właśnie jako mówione. I to chyba też zależy od samego tekstu, od prozodii na przykład, od tego, czy właśnie dany fragment bardziej brzmi jak proza, czy bardziej jak poezja, czy jest bardziej właśnie taki śpiewem, ponieważ właśnie Moniuszko o tym mówił, że tekst poetycki zazwyczaj ma w sobie śpiewność i być może, że te najbardziej śpiewne fragmenty on wyodrębnił z tekstu Mickiewicza i te właśnie opracował muzycznie.
Ja myślę, że Stanisław Moniuszko nie potrzebuje żadnych, że tak powiem, pomocników, ale z drugiej strony bywa i tak, że łatwiej nam się dociera do jakiegoś twórcy, jeśli taki pomocnik się pojawi. Tutaj Adam Mickiewicz, powiedzmy, jest pomocnikiem najwyższej próby.
Tak.
Jeśli słuchacz sobie uświadomi, że to nie jest tekst na podstawie Mickiewicza, tylko że tutaj mamy odczytanie jeden do jednego, czyli na przykład ktoś może, powiedzmy, może to obrazoburczo zabrzmi, nie przepadać za Moniuszką, ale uwielbiać Mickiewicza, wtedy taka osoba ma szansę zaciekawić się widmami właśnie z tego względu. Oryginalny tekst, opracowany muzycznie, funkcjonujący w dźwiękach. W przypadku dwóch kantat mitologicznych, tam również jest pomocnik bardzo istotny, Józef Ignacy Kraszewski.
Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że Moniuszko nawet próbował Kraszewskiego przekonywać, żeby właśnie napisał jakiś tekst specjalnie pod muzykę, ale Kraszewski za bardzo chyba nie był entuzjastą tego pomysłu. W związku z tym Moniuszko sam sięgał po teksty, tutaj w szczególności po Vitolo Raude, czyli taki poemat inspirowany mitologią litewską, więc tutaj ten element litewskości też nam wychodzi na plan pierwszy, bo tak myśląc o tym tytule podcastu, czyli DNA muzyki polskiej, to trzeba powiedzieć, że w przypadku Moniuszki to DNA jest trochę polskie, a trochę litewsko-białoruskie. Bo te elementy właśnie w tej twórczości kantatowej, inspirowanej Vitolo Raudą, odnajdziemy.
Świetnie, że pani do tego nawiązuje, bo rzeczywiście to nigdy za mało przypominania, że to, co dzisiaj rozumiemy jako pewien kanon polskości, było czymś zupełnie odmiennym w XIX wieku. Tamten kanon był po prostu inny. Inne nitki się splatały na to, co dzisiaj nazywamy DNA muzyki polskiej i te wpływy lokalne, narodowe, tożsamościowe, tutaj można by jeszcze dużo wymieniać, wszystko to splatało się w bardzo osobliwy warkocz, jeśli mogę tak powiedzieć, muzyczny.
Tak, tak, piękny warkocz DNA, bo DNA, jak pomyślimy sobie o cząsteczce, to ona właśnie też tworzy taką spiralę.
I to w ogóle bardzo ciekawe jest, jak się odkrywa pewne rzeczy, które dla ówczesnych były czytelne i zrozumiałe, a dla nas może dzisiaj takie nie są. To właśnie szczególnie w inscenizacjach teatralnych starają się niektórzy twórcy na to zwracać uwagę. Na przykład czemu Zosia u pana Tadeusza tak mało mówi? No bo może dlatego, że jej językiem jest język tutejszy, jak wtedy mówiono, a niekoniecznie literacka polszczyzna. To jest oczywiście interpretacja, natomiast takich tropów można wskazywać całkiem sporo, nawet u samego Moniuszki, nawet w tych dwóch pierwszych jego kantatach. Skupmy się teraz na nich, bo one pokazują jeszcze jeden bardzo interesujący wątek związany z kantatami, to znaczy wyobraźnia twórcy. Wyobraźnia twórcy tworzącego opery jest poddana bardzo dużej próbie, bo oto musi się zmierzyć z realiami wystawienia opery. Gdzie ją wystawić? za co? Kto ją będzie wykonywał? Czy przypadkiem śpiewak nie będzie miał humorów? Czy przypadkiem scenograf nie powie zbyt wysokiej kwoty i nie da się zrobić tego, co by się wymyśliło? Kantata takich ograniczeń nie ma i to Stanisław Moniuszko bardzo doceniał.
Tak, nawet zachował się jeden z listów, w którym Moniuszko właśnie wprost o tych sprawach pisze, że dla niego właściwie kantata była w pewnym sensie wyzwoleniem od tych realiów związanych z czasami właśnie z kaprysami, jak to on pięknie nazwał, personału teatralnego. I właśnie tych właśnie kwestii nawet finansowych, tak, związanych z wystawieniem w teatrze. Potrzeba kostiumów, potrzeba dekoracji, potrzeba całego sztabu ludzi, który w przypadku kantaty nie jest konieczny. Tak? Jest to spore ułatwienie, a poza tym wydaje mi się, że też nawet z takiej perspektywy kompozytorskiej zostawia więcej swobody, ponieważ to kompozytor decyduje na przykład o tym, jaki wybierze tekst, jaki wybierze temat tej kantaty, co go tak naprawdę interesuje. Jednak realia teatru to są zamówienia, to jest właśnie współpraca z librecistami i to jest jakby też spełnianie oczekiwań publiczności. Natomiast tutaj myślę, że Moniuszko odnalazł taką trochę przestrzeń dla siebie, taką przestrzeń, w której mógł poczuć się wolnym.
Wolność twórcy. Wszystko to, co chciałbym wam powiedzieć, ale czego nie mogę wam pokazać na scenie, no bo nie ma do tego możliwości, nie mam ku temu środków, nie mam warunków, ale od czego jest muzyka, od czego jest kantata. Te historie chcę wam pokazać. No to skupmy się teraz na nich, bo właściwie to jest atut kantat, tych dwóch w szczególności, że opowiadają bardzo ciekawe historie i jeśli ktoś na przykład tego szuka w muzyce wokalno-instrumentalnej, pasjonującej historii, no to w Mildzie i w kantacie Nijoła ją znajdzie. Zacznijmy od Mildy. O czym opowiada Milda?
Milda to jest historia, wspaniała historia mitologiczna, właśnie zaczerpnięta z mitologii litewskiej, opowiadająca historię miłości bogini Mildy do śmiertelnika Romoisa, która to miłość z racji połączenia dwóch światów jest w pewnym sensie niemożliwa. Jednak Milda decyduje się przekroczyć granicę, ten symboliczny Rubikon, opuszcza świat bogów właśnie po to, żeby związać się ze śmiertelnikiem, co niestety ściąga na nią klątwę. Ponieważ w momencie, kiedy dochodzi do połączenia człowieka z boginią, to jakby cały porządek świata zostaje naruszony. I z tego powodu właśnie Perkun, ojciec Mildy, w ramach zemsty wyklucza ją z tej społeczności bogów, więc skazana jest ona na wieczną tułaczkę. Ale w pewnym sensie historia ma jakiś taki pozytywny też koniec, bo to lud, czyli właśnie śmiertelnicy, widząc tą niedolę bogini, która zakochała się po prostu w Romoisie, przyjmuje ją do siebie. Czyli można powiedzieć, że jednak jakiś właśnie taki element, w cudzysłowie mówiąc, bo my bardziej może myślimy w kategoriach chrześcijańskich tutaj o miłosierdziu, tak? To tutaj lud okazuje miłosierdzie bogini, więc jak najbardziej też właśnie takie pozytywne przesłanie z tego płynie.
No, widzę to jako serialową historię, w której mogłyby się odnaleźć na przykład echa Władcy Pierścieni, gdzie też są elfy, które są nieśmiertelne, ale jednak część wiąże się ze śmiertelnikami. No tutaj to jest bardzo podobne postrzeganie świata i wydaje mi się, że myślę, że część z Państwa pomyślała, a gdzie tam Tolkien do Moniuszki, ale wydaje mi się, że...
Ale czemu nie?
Właśnie, takie współczesne lustro, które pokazuje, że pewne tropy mityczne wracają w opowieściach i czasami artyści mogą na tym skorzystać, bo mam wrażenie, że jeśli nad czymś Moniuszko cierpi, to na zbytnim przywiązaniu go do tego, opisywania go jako ojca opery narodowej, jako twórcy Halki, Strasznego Dworu, a u niego jest znacznie więcej, więc może jeśli takim serialowym tropem byśmy go przełamali i pokazali, sprawdź Mildę, tam się dzieje coś zupełnie innego i równie wartościowego muzycznie. To może to by kogoś zachęciło, żeby do Moniuszki zajrzeć.
Tak, to bardzo ciekawy trop. Właśnie tutaj ja przyznam szczerze, że nie myślałam o skojarzeniu z Tolkienem, aczkolwiek właśnie te historie mitologiczne mają wiele zbieżnych wątków i na przykład Zdzisław Jachimecki był zwolennikiem takiej interpretacji, że w pewnym sensie właśnie te postaci z moniuszkowskich kantat bardzo jakoś korespondują z postaciami z tetralogii wagnerowskiej. Tu jest też bardzo ciekawy wątek. Oczywiście niektórzy twierdzą, że to jest może nadinterpretacja, ale myślę, że w ogóle takie badania komparatystyczne pomiędzy różnymi mitologiami z różnych epok, z różnych obszarów geograficznych może by właśnie przyniosły bardzo ciekawe tutaj wnioski i być może właśnie też inspiracje dla wykonawców, prawda?
No i to też daje taki, może nie nowym, no bo Jachimecki to już ładnych parę lat temu, mówmy się, ale jednak nie dość często przywoływany kontekst właśnie dla Moniuszki. Nie tylko Szkoła Narodowa. Owszem, Szkoła Narodowa, tak, ostatecznie Milda jak najbardziej mieści się w tym nurcie narodowym, ale z drugiej strony tam jest więcej. Jest ten mit, są te legendy, są te właśnie coś, co nas pociąga u Wagnera, no to tutaj mamy to u siebie. Nie mówię, że Moniuszka jest polskim Wagnerem, to by była przesada. Ale
nie jednak, lubił Wagnera.
No właśnie, ale jednak dostrzeżenie pewnych rzeczy niedostrzeganych wcześniej z pewnością wyszłoby mu na dobre i najlepsze w tym wszystkim jest to, że my nie dyskutujemy teraz o kantacie, która spoczywa w archiwach, do której muzykolodzy mają dostęp, ale przeciętny słuchacz już nie. To jest muzyka nagrana, muzyka, która funkcjonuje. Możemy nausznie się przekonać, jak ten dramat został przez Moniuszkę pomyślany. No to dobrze, możemy też posłuchać kantaty Nioła. O czym jest Nioła?
Nioła jest niejako, czy miała być kontynuacją Mildy. To jest ten sam krąg tematyczny.
Drugi sezon serialu.
Tak, 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 być może. A jeszcze miała być Kruminę, więc niewykluczone, że trylogia. Po prostu wszystko nam się pięknie układa. Ale skoro jesteśmy przy Niole, to tutaj historia bardzo przypomina właśnie Wagnera, bo od razu jakby przywołuje na myśl Złotorenu. Pod tytuł Nioły, czy właściwie tytuł taki alternatywnie stosowany, to jest Wandyny lub Wundyny, właśnie oznaczający prawdopodobnie z litewskiego Wanduo, bo to jest słowo związane z wodą, ale w brzmieniu bardzo to nam przypomina undyny, czyli właśnie ten niemiecki termin oznaczający rusałki. No i właśnie tutaj te wundyny tytułową bohaterkę wciągnęły, można powiedzieć, do podziemnego świata. Ona zanurzyła się, zwabiona właśnie głosem wundyn, do Rossy. No i niestety, ale właśnie została uprowadzona przez boga podziemi Poklusa. Więc to z kolei taka, mnie to przypomina mit o Proserpinie antyczny. Więc znowu mamy jakiś taki wątek mitologiczny, który wędruje pomiędzy różnymi mitologiami. I to jest, myślę, niezwykle ciekawe.
Myślimy Moniuszko, pas słudzki, kontusz, kurant, a tutaj proszę bardzo, tropy sięgające może nawet starożytnej Grecji, a na pewno światów mitologicznych, które no, mają bardzo wiele do zaoferowania także współczesnemu słuchaczowi o współczesnej wrażliwości. Ja tak nie bez kozery nawiązuję do seriali, bo jeśli szukamy takich narracji, które dzisiaj wydają się bardzo pojemne, ale jednocześnie oferują dużo możliwości także artystycznych, to nowocześnie rozumiany serial taką formą właściwie się staje, że on może być czymś, przez co możemy też patrzeć na starsze dzieła. Ale pani powiedziała, że jeszcze ten trzeci sezon, kantata zaginiona.
Tak, kantata, do której nie zachowała się partytura. Wiemy, że była w planach, najprawdopodobniej jakieś fragmenty, czy bodajże uwertura były za życia Moniuszki wykonywane. Także było to właśnie dzieło, które no, można powiedzieć, tylko w sferze intencji pozostało, ale wiemy, że było, że chciał jeszcze jeden ten sezon swojego serialu kantatowego stworzyć, więc tyle wiemy.
A możemy jeszcze powiedzieć i to, że kantaty Moniuszki nie zostały pomyślane jako dzieła sceniczne, ale tam właściwie wszystko jest, żeby spróbować, żeby pokusić się o to, żeby je wystawić. Tak było w przypadku widm. No tutaj Mickiewicz daje tę perspektywę, która to umożliwia. I kto wie, co będzie w przyszłości. Ledwie 5 lat po roku moniuszkowskim mamy nagrania, komplet nagrań tych 4 wielkich kantat, a jeszcze chwilę temu ich nie było. Więc kto wie, co będzie za lat 5, za lat 10. Mam nadzieję, że także uda się coś jeszcze odkryć, bo przecież poza tą wielką czwórką mamy cały szereg dzieł, o których wiemy, że były albo że są zachowane we fragmentach. Pomówmy o nich, o tych kantatach mniejszych.
Tak, tutaj już wspomnieliśmy o Kruminę, do której partytura niestety nie zachowała się, zaginął rękopis, ale mamy też kilka takich kantat okolicznościowych, o których wspominał Jan Prosnak w swojej już dość starej książce Kantata w Polsce, między innymi kantata dla Leopolda Matuszyńskiego, który był reżyserem Opery Warszawskiej, czy dla Wilhelma Troschela, tutaj z tekstem, z librettem Jana Chęcińskiego. To są takie utwory, które pozostają w archiwach Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, no i czekają też na opracowanie. Ja myślę, że tutaj może sam autor tej książki o kantatach w Polsce niekoniecznie przysłużył się tym dziełom, właśnie twierdząc, że to są drobiazgi. Że tutaj myślę, że to niekoniecznie może zachęciło badaczy do tego, żeby przyjrzeć się temu repertuarowi, a myślę, że warto, nawet z takich powodów poznawczych czysto, tak? Zresztą to myślę, że w odniesieniu do bardzo różnego rodzaju dzieł czy repertuaru właściwie zawsze najbezpieczniej jest powiedzieć, że nie mamy wiedzy, a nie, że czegoś nie ma, prawda? Może jest jeszcze coś, o czym w tej chwili nie wiemy.
Na niektóre rzeczy raczej już nie możemy liczyć, jak Kruminę, ale jeszcze może w archiwach na wschodzie, tak powiem ogólnie, może tam jeszcze coś się znajdzie, Rosja, Białoruś, może na Litwie też jeszcze coś gdzieś w jakimś archiwum się kiedyś odnajdzie sklejony z jakąś inną partyturą.
Możemy sobie pomarzyć. To też materiał na serial.
Oby tak było. To jeszcze tylko jeden ostatni wątek. Nasza rozmowa zbliża się do końca, ale pewnie Państwo chcieliby o to zapytać. Ja bym chciał o to zapytać. Jak z muzyką w kantatach Stanisława Moniuszki? Bo mówimy cały czas o gatunku, o librettach, o tym całym kontekście. A czego powinien spodziewać się słuchacz, albo może spodziewać się słuchacz czy słuchaczka, którzy po kantaty Stanisława Moniuszki sięgną? Jaka jest ta muzyka?
To jest muzyka interesująca właściwie pod każdym względem, przede wszystkim pod względem instrumentacyjnym. Moniuszko pokazuje się słuchaczowi, czy to w sonetach krymskich, czy w Mildzie, jako właśnie twórca, który jest niezwykle wrażliwy na barwę instrumentalną, który tymi barwami potrafi właśnie odmalowywać różne poetyckie obrazy. Jeśli chodzi o sam język muzyczny, bo tutaj może warto troszkę powiedzieć o stylu Moniuszki, który no, z punktu widzenia historii muzyki, czy jego, powiedzmy, takiego usytuowania w chronologii, może nie jest jakoś bardzo mocno progresywny, prawda? Jeżeli porównamy go z Listem chociażby, no to widzimy, że Moniuszko jednak porusza się w takiej sferze na przykład harmoniki wczesnoromantycznej, że raczej pozostaje właśnie kompozytorem autorem, który jest spadkobiercą Schuberta, czy nawet Beethovena w niektórych odsłonach, więc nie możemy się po nim spodziewać muzyki, która wyrywa się z tradycji, czy wnosi coś nowego. Nowa jakość to jest przede wszystkim, wydaje mi się, to, że to jest nasze i że to są utwory do tekstów w języku polskim, więc kompozytor wypełnia bardzo ważną lukę, można powiedzieć, w polskiej historii kantaty i właściwie tworzy jakąś koncepcję, tak, tego gatunku na przyszłość dla takich twórców, jak później mamy Nowowiejskiego, mamy wcześniej jeszcze Noskowskiego, Różyckiego, tych kompozytorów polskich, którzy po kantaty sięgali. Oni już nie poruszali się jak to dziecko we mgle, tylko właśnie mieli Moniuszkę jako swój punkt odniesienia.
To ja bym dodał jeszcze, że są to dzieła całkiem słusznych rozmiarów. Pamiętam, że to mnie zaskoczyło, kiedy wziąłem do ręki płytę z Mildą, z Nią. Patrzę, a to są konkretne utwory, takie, które wymagają posłuchania nie jednym uchem. To nie są kilkunastominutowe utworki, jak ktoś może mógłby pomyśleć. Nie, nie, nie. To są utwory, które rozwijają się, które mają swoją wewnętrzną narrację, są bardzo spójne i to też trochę inaczej je pokazuje, bo rzeczywiście ten rozmiar wiedzie jednak w kierunku opery. To nie są dzieła operowe oczywiście, ale pokazują, jeśli lubisz duże dzieła wokalno-instrumentalne opowiadające jakąś historię, sięgnij po kantaty Moniuszki.
Tak, zdecydowanie. Właściwie wszystkie, przynajmniej z tej wielkiej czwórki, to są to rzeczywiście utwory pokaźnych rozmiarów. Tutaj chyba wygrywają widma znowu, jeśli chodzi o czas trwania. Natomiast Milda też jest dość rozbudowana, chyba druga, tak, pod względem długości, i te pozostałe dwie kantaty też nie są to, no, tak jak pan powiedział słusznie, to nie jest na jedno przesłuchanie. Trzeba, myślę, że tak, słuchacz, który chciałby się zapoznać z twórczością kantatową Moniuszki, musi na nią poświęcić trochę czasu i to nie tylko czasu na jedno przesłuchanie, ale właśnie na powracanie, na wyławianie tych kolejnych wątków, które być może przy pierwszym przesłuchaniu mogą umknąć, bo rzeczywiście są to utwory bardzo bogate, jeśli chodzi o właśnie rodzaje ekspresji, rodzaje nawet właśnie czy to instrumentacji, czy rytmów różnego rodzaju. Jest bardzo duże zróżnicowanie, nawet gdzieś tam w Mildzie się jakaś polimetria pojawia, więc to naprawdę warto postudiować tego Moniuszkę.
To już tak zupełnie na koniec, gdyby miała pani wybrać jakiś jeden fragment, mamy cztery kantaty do wyboru, jakiś jeden fragment, który jest pani ulubionym fragmentem, do którego pani wraca, który powoduje przyspieszone bicie serca, że o, tutaj jest coś absolutnie fantastycznego.
Oj, chyba miałabym duży kłopot z wybraniem jednego fragmentu, aczkolwiek... No,
mogą być dwa albo trzy.
Mogą być dwa, więc chyba do moich ulubionych należy intrada z Sonetów Krymskich, przepiękna, i tutaj może jeszcze Noc, bo to też właśnie taki nokturnowy charakter. No a z Mildy chyba tutaj wybrałabym duet zakochanych, który zresztą później Moniuszko zacytował w Parii. To też ciekawy właśnie wątek takiego przenikania się opery i twórczości kantatowej, że czasami pewne elementy przenikały z jednego gatunku do drugiego, więc to myślę, że tutaj bym poleciła. I jeszcze jest pieśń Nioły, która została też wydana w śpiewnikach domowych.
I tak się do obrazu wygląda, stopniowo cofając kroki. Można zacząć od intrady, od nocy, od duetu zakochanych, od pieśni Nioły, a później cofać się, aby objąć całą twórczość kantatową, a także oratoryjno-kantatową Stanisława Moniuszki. Warto?
Zdecydowanie warto.
Mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa. Miałem dziś niezwykłą przyjemność gościć panią Małgorzatę Greiter. Bardzo pani dziękuję za tę fascynującą rozmowę.
Ja bardzo też dziękuję za rozmowę i dziękuję za uwagę.
Słuchajmy Moniuszki i do usłyszenia w następnym spotkaniu z cyklu DNA Muzyki Polskiej. Bardzo dziękuję. Mariusz Gradowski.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.